Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, witam Cię serdecznie w podcaście Dochodowa firma. W tym odcinku będziemy mówili o tym, w jaki sposób wykorzystać dźwignię, która moim zdaniem wciąż jest bardzo mocno niewykorzystywana w Polsce pod kątem właśnie pozyskiwania klientów i takiego mocnego przyspieszenia rozwoju Twojej firmy. Jak startowaliśmy na samym początku markę Wolf Summit, to jedną z takich naszych strategicznych nóg budowania listy startupów, ponieważ tam mieliśmy trzy grupy docelowe, czyli cztery w sumie potem. Na początku startupy technologiczne, fundusze inwestycyjne, jak również korporacje. Następnie to były również firmy, które sprzedają do klienta biznesowego i przyjeżdżały do nas, żeby pozyskać klienta biznesowego na początku właśnie na wydarzenie poświęcone innowacji w technologii, a następnie tak naprawdę była to również platforma online'owa, która ten sam cel spełniała. No i patrząc na startupy technologiczne, wiedzieliśmy, że wchodziliśmy na rynek, który był dla nas zupełnie nowy, gdzie nie mieliśmy wcale jakiegoś dużego portfolio kontaktów, które były wcześniej zbudowane, ani nie zbyt dobrze rozumieliśmy ten rynek, ponieważ sami się go dopiero uczyliśmy. No i nie mieliśmy też jakichś takich kluczowych współprac nawiązanych z osobami, które na tym rynku były już wcześniej, aby faktycznie ta współpraca mogła zaowocować dużo szybszym dotarciem na przykład do osób decyzyjnych. Więc wiedzieliśmy, że z jednej strony potrzebujemy włożyć wysiłek zarówno w pozyskiwanie klientów na zimno, jak również wykorzystanie tak naprawdę w kolejnym roku kampanii marketingowych, żeby przyspieszyć dotarcie do klienta, ale wiedzieliśmy też, że przed nami są już osoby, które były na rynku wcześniej, które już jakiś czas na nim funkcjonują, które już mają zbudowane relacje z określonymi grupami docelowymi, które również mogą być dla nas potencjalnymi dobrymi partnerami do współpracy. Więc w pierwszej kolejności weźmy sobie to na przykładzie właśnie marek typu właśnie startupy technologiczne. Zidentyfikowaliśmy, kto już z tymi startupami dzisiaj współpracuje, kto już w jakiś sposób ich obsługuje i kto jest takimi ośrodkami, takimi punktami, ośrodkami, podmiotami, które mają dźwignię wielu kontaktów i zbudowane już z nimi relacji. I w tym przypadku były to inkubatory, akceleratory, czyli organizacje, których celem było de facto pomóc takim startupom się rozwijać adekwatnie do etapu, na którym się znajdowały, ponieważ to wcześniejsze etapy rozwoju firm jako właśnie takie inkubatory, potem akceleratory. I zaczęliśmy tak naprawdę szukać kontaktów w obszarze takich akceleratorów nie tylko i wyłącznie na terenie Polski, ale również na terenie całej Europy i poza Europą. I w momencie, kiedy zrozumieliśmy, w jaki sposób one funkcjonują, że de facto jest podział na dwie grupy, że z jednej strony jest grupa akceleratorów, które są prowadzone na przykład przez odpowiednio przygotowany zespół z danych firm, na przykład dużych korporacji typu taki Axel Springer, który miał takie oddzielne plug and play, taką oddzielną markę, która zajmowała się współpracą ze startupami. Czasami to była po prostu oddzielna komórka w ramach większej organizacji, a czasami tak naprawdę były to oddzielne marki, czyli marki, które były, nazwijmy to, takimi wolno stojącymi brandami, które budowały od zera swój wizerunek na rynku, właśnie będąc, spełniając kluczową funkcję, czyli funkcję takiego akceleratora. I na przykład taki Y Combinator, czy tego typu właśnie w akceleratory. I co się okazało, że w momencie, kiedy tak naprawdę uderzaliśmy do akceleratorów, które były akceleratorami reprezentującymi marki typu korporacje, no to były to podmioty takie jak korporacje z określonym budżetem na swoje działanie, które bardzo często mogły się pojawić u nas w formie płatnej, bądź pojawić się z możliwością tak naprawdę nawet sponsoringu, żeby się szerzej pokazać. Natomiast patrząc na akceleratory, które były takimi wolno stojącymi rodnikami, które od zera budowały swoją widoczność na rynku, część z nich faktycznie posiadała już większe budżety, kiedy już dłużej na rynku funkcjonowała i była w stanie się mocniej pokazać na takim wydarzeniu i nawet pojawić się jako sponsor, ale dużo większe z nich było na takim etapie początkowego wzrostu, bądź na takim etapie, gdzie to finansowanie, które zbierali, de facto staczało głównie na współpracę z tymi startupami i działania operacyjne. I te akceleratory nie posiadały budżetów stricte marketingowych, ale z drugiej strony chciały uczestniczyć w tego typu konferencjach. Więc tutaj model biznesowy, który przyjęliśmy, właśnie był typowym modelem partnerskim, gdzie daliśmy za możliwość promocji naszego wydarzenia i za świadczenie właśnie takie typowo marketingowe, komunikacyjne do swojej bazy, do swojej społeczności, która wokół marki była zbudowana, za możliwość uczestnictwa w takiej konferencji z określonym typem biletu, który miał mniejsze tak naprawdę zakresy niż takie bilety, które faktycznie były droższymi biletami i wymagały już konkretnego kontaktu z potencjalnym klientem, no i też jakby za określony zakres się płaciło. Więc dostawali niższy poziom biletu, ale za to robili tak naprawdę nam kampanię marketingową, może nawet kampania to jest za duże słowo, bardziej komunikację mailową i na mediach społecznościowych do swojej społeczności, dzięki czemu w przeciągu tak naprawdę kilku lat pozyskaliśmy tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy startupów również z tego źródła. Więc to był jeden z kluczowych źródeł. Co było najważniejsze? My de facto pożyczaliśmy to zaufanie, które ta osoba już, czyli ta osoba, czy ten podmiot reprezentujący dany akcelerator miał okazję już wcześniej zbudować i dawaliśmy taką skróconą drogę dotarcia do tych startupów, aby one do nas przyjechały, ponieważ była to rekomendacja podmiotu, który już znali. I tak jak popatrzysz sobie często na różnego rodzaju produkty, które ty kupujesz, produkty czy usługi, są pewne branże, w których rekomendacje wręcz są aż konieczne, żebyś z tej usługi czy z tego produktu skorzystał. Weźmy pod uwagę na przykład mechanika czy fryzjerkę. Jak popatrzysz sobie de facto na ten obszar, to jest normalne, że działamy w oparciu o rekomendacje, prosimy kogoś, kto nam poleci, z kogo jest zadowolony. Natomiast jak już patrzymy na taki bardziej biznes typu sprzedaż software'ów, usług do biznesu, czy na przykład jakichś tańszych produktów, to te partnerstwa nie zawsze są tak naprawdę wykorzystywane jako potencjał dotarcia do finalnego klienta. Ja uważam, że jest to bardzo mocno niedoceniany kanał, dlatego że dźwignia zaufania, które ktoś już budował przed tobą przez lata, daje naprawdę mega mocne przyspieszenie, bo ty nie potrzebujesz poświęcać więcej swojego czasu na to, żeby najpierw to zaufanie de facto zbudować z tym klientem. Tylko już skracasz tą drogę, bo on daje tak naprawdę tobie potwierdzenie, że warto z twoich usług skorzystać, bo on swoim nazwiskiem, swoją marką podpisuje się pod wiarygodnością twojego podmiotu czy twojej osoby. Dlatego też we wszystkich kolejnych markach, które następnie budowaliśmy, czy to było Seabloggers, czy to był Wolfs, nie tylko Wolfs, bo już jego case opowiedziałam, ale czy to była na przykład marka InkredBots, czy następnie Evena, którą kupiliśmy, która już 10 lat była na rynku, to w każdej z nich projektujemy model, który jest modelem opartym o partnerstwa. I nie jest to tylko mechanika, wiesz, w kanałach dystrybucyjnych, gdzie sprzedaje się tanie produkty i buduje się sieć dystrybutorów. To jest kolejny kanał, którym docieramy zawsze do klientów, tylko troszeczkę inaczej ten model jest układany. Przykład Wolfsa to był typowo świadczenia, tak naprawdę jedne świadczenia za drugie świadczenia i nie było tutaj procentu od transakcji, ale na przykład w marce Seabloggers nawiązaliśmy strategiczne współpracę z agencjami, które współpracują z markami obsługujących kampanię marketingową. Jedną z takich agencji była agencja, która dla bardzo dużej znanej marki mediowej w Polsce, którą każdy z Was zna, właśnie prowadzi pozyskiwanie sponsorów na różnego rodzaju kampanie. No i ta sama agencja, do której my również dotarliśmy, zaproponowała nam współpracę w postaci tego, że oni będą również pozyskiwali partnerów, jakby proponując to jako zakres świadczeń w całym zakresie, który przez nich jest proponowany. Więc zderzyliśmy marki, ustaliliśmy, z którymi markami się mogą kontaktować i również przynieśli nam klientów. I czasami tak naprawdę nawet się okaże, że ktoś, kto ma relację z daną marką, z której ty nie masz relacji i pomimo tego, że nawet masz kontakt do osoby decyzyjnej i nawet rozmawiałeś z tą osobą decyzyjną i naprawdę masz mega wysoką jakość rozmowy sprzedażowej, dzięki czemu zamykasz większość rozmów, a z jakiegoś względu klient od ciebie nie kupuje. My raz mieliśmy taką sytuację w Wolfsie, gdzie już od dawna pracowaliśmy nad daną marką, gdzie wiedzieliśmy, że to jest świetny potencjał kliencki, a oni jakoś za wszelką cenę przyjeżdżali tylko z biletami, nie ze sponsoringiem. I dopiero kiedy partner nasz porozmawiał, właśnie taki akcelerator, porozmawiał z reprezentacją tej marki i wykorzystując swoją relację budowaną przez lata, spozycjonował, dlaczego warto de facto wejść również ze sponsoringiem, dlaczego on to mocno rekomenduje, to finalnie ta marka stała się naszym sponsorem. Więc te partnerstwa również mają taki efekt dodany bardzo często, którego my możemy nie widzieć, albo nam się wydaje, że wszystko robimy ok, a jednak to się nie zamyka, a partner wciśnie guzik odpowiedni i ta transakcja ma prawo się zamknąć. Więc kolejny typ to jest taki typowy właśnie typ rekomendacji, nawet jeden na jeden, nie w skali jeden do wielu, gdzie dzielisz się na przykład procentem od transakcji i gdzie to jest typowy model takiego tak zwanego rev share'u, czyli revenue share, czyli właśnie podzielenie się przychodem. Z drugiej strony, na przykład w marce Evena, gdzie zaprojektowaliśmy produkt Evena Premium, który jest takim połączeniem właśnie software'u z know-how i z paczką gotowych szablonów do takiej komunikacji, takiej automatyzacji marketingowej i budowania lejków, to tam dla nas było kluczowe to, żeby patrząc na to, kto jest naszą grupą docelową, którą są mali przedsiębiorcy bądź średni przedsiębiorcy z różnych branż, którym pomagamy tych klientów bardziej skutecznie pozyskiwać, no to zaczęliśmy de facto budować całe portfolio współprac z osobami, które w ramach rynku właśnie takiej edukacji biznesowej się mocno udzielają, którzy już mają podobne grupy docelowe, do których my chcemy dotrzeć, ale dla których my nie jesteśmy bezpośrednią konkurencją, ale jesteśmy komplementarni i również z tymi partnerami nawiązaliśmy współpracę. Dzięki temu za ruch, który de facto oni nam wysyłają, my również dzielimy się procentem od transakcji i ponieważ jest to model software'owy, który ma cykliczność zakupu i który ma określoną marżowość długoterminową, również dzielimy się po prostu tym procentem od transakcji nie jednorazowo, ale długoterminowo, czyli za każdym razem, kiedy klient ponawia de facto zakup. Dzięki czemu też motywacja takiego partnera do działania jest większa niż w produkcie, który ma mniejszy procent na transakcję i w którym jest to jednorazowa akcja. I dzięki temu w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo zazwyczaj u nas to jest drugi etap po etapie budowania, pozyskiwania klientów, czy to na zimno, czy z wykorzystaniem budżetów marketingowych, w tym momencie już bardziej skupiamy się na tym, co wykorzystuje budżety marketingowe, biorąc pod uwagę grupę docelową, do której docieramy i przyspieszanie bardzo mocno tego pierwszego etapu, czyli doprowadzenia do analizy potrzeb. I w związku z tym to, co właśnie zrobiliśmy, to w pierwszej kolejności wystartowaliśmy lejek. Tutaj postawiliśmy na lejek webinarowy w pierwszy. W drugiej kolejności zaczęliśmy dopakowywać kolejne schematy postępowania, ale dopiero po pierwszych miesiącach działania. A już po pierwszych 4 miesiącach działania, po wykupieniu marki, postawiliśmy funkcję osoby odpowiedzialnej za partnerstwa. I zaprojektowaliśmy cały proces organizacji konferencji z innymi prelegentami, na którym oni również mogą wystąpić, dzięki czemu również jakby są promowani do nowych potencjalnych klientów, którzy również ich mogą obserwować. No ale z drugiej strony dzięki temu, że występują do nas na prelekcji, my również jesteśmy w stanie i ściągnąć ruch na tych prelegentów i pomóc im zwiększyć ich zasięgi, ale z drugiej strony również pozyskać więcej osób naraz w jednym czasie do tego, aby zrobić wezwanie do działania, do sprzedaży. I również z partnerami, którzy generują ruch od siebie, dzielimy się procentem od transakcji za rok, który wygenerowali ze swoich mediów społecznościowych czy ze swoich baz. I dzięki temu taki partner to jest taka typowa strategia win-win, bo on z jednej strony może dostać procent od transakcji, z drugiej strony jest również promowany i również jest to partnerstwo, które daje możliwość się bardzo szybko rozwijać. Oprócz tego typu partnerów, którzy również uczestniczą w agendzie, mamy partnerów, którzy po prostu zajmują się promocją i którzy chętnie zmonetyzują swoje kontakty również w inny sposób, dzięki czemu zwiększają u siebie swoje przychody. A za dużo tak naprawdę się przy tym nie muszą narobić, bo według dobrych praktyk takiego budowania całego kanału partnerskiego, to po Twojej stronie jako osoby sprzedającej dany produkt czy usługę jest przygotowanie materiałów do komunikacji, czy to graficznej, czy to tekstowej, czy to maili, czy na media społecznościowe. Całość tak naprawdę tego procesu komunikacji powinna być przygotowana przez Ciebie, tak aby partner nie musiał poświęcić ogromnej ilości swojego czasu, żeby tę komunikację zaadaptować do baz, które posiada. Czy to jest bardziej taki model affiliate marketingu, czyli właśnie marketingu afiliacyjnego, gdzie za ruch, który następnie konwertuje w sprzedaż, rozliczasz się procentowo za transakcję. To jest cała masa dobrych praktyk, które chętnie pokryję w innym odcinku, w jaki sposób dobrze te kampanie ustawiać, ponieważ kluczowe jest to, gdzie jest generowany ruch, w jaki sposób on jest generowany. Ja nigdy nie polecam, żeby od razu atakować sprzedażą, tylko i wyłącznie w formie pisanej, ponieważ to będzie miało, może mieć jakąś skuteczność, ale ta skuteczność będzie mniejsza niż jeżeli na początku ten ruch zostanie ocieplony, kiedy jest nowa twarz czy nowa marka przedstawiania, zanim zostanie wezwanie do działania zrobione. Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Podziel się opinią, jeżeli uważasz, że ten odcinek faktycznie będzie czymś, co będziesz mógł u siebie zastosować i zapraszam Cię do kolejnych odcinków.